Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórz mi Biblię, Księga proroka Jonasza, strona 987, rozdział 4, a więc ostatni rozdział tej księgi, strona 987, czwarty rozdział, Księga proroka Jonasza, i czytam od pierwszego wiersza. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas, usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on bowiem w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Ty wiesz dobrze, że jest wielu ludzi, którzy są zagniewani na Ciebie. Może w naszym gronie są takie osoby, które gniewają się na Ciebie, według których Ty ich zawiodłeś. Panie, spraw, abyśmy przekonywani przez Twojego Ducha Świętego mogli reflektować, czy nasza złość i zagniewanie na Ciebie jest słuszne. Dziękujemy, że w Twoim Słowie możemy odkrywać, jaki jesteś. I Panie, spraw, jeżeli ktokolwiek z nas ma błędne wyobrażenia tego, kim jesteś, abyś w oparciu o Twoje Słowo działanie Twojego Ducha Świętego zmieniał w nas to wyobrażenie. I abyś miał w nas ludzi, którzy oddają Tobie chwałę, dziękują Tobie za wszystko i mówią o Tobie innym. Oddajemy się w Twoje ręce i prosimy o Twoje działanie. Amen. Kochani, gdyby Księga Jonasza skończyła się na trzecim rozdziale, mielibyśmy do czynienia z historią, z happy endem. Coś w rodzaju filmu z Hollywood, gdzie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, gdzie wszystko pomimo skomplikowanej sytuacji, skomplikowanych okoliczności, kończy się bardzo dobrze. I mamy podstawy, by tak sądzić, gdyż, jak czytamy, mieszkańcy asyryjskiego miasta Niniwy, do którego Bóg posłał Jonasza, pokutowali za swoje czyny, a sam Bóg, wiersz 10 poprzedniego rozdziału, czyli 3, zlitował się nad nimi i nie zesłał na nich nieszczęścia, które im zapowiedział, albo które postanowił zesłać na nich, tak jak jest w naszym tłumaczeniu. Wszyscy zostali pozyskani dla Boga, a praca Jonasza okazała się wielkim błogosławieństwem. Zgodnie z tym, co Biblia mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy takie reakcje na zwiastowane słowo nie jest wspaniałym ukoronowaniem służby proroka? jak popatrzylibyśmy na tę postać z perspektywy tej księgi. Czy może być większe szczęście i błogosławieństwo? Gdybyśmy to odnieśli teraz do współczesności. Wiecie, czegoś takiego życzyłbym sobie w mojej służbie. Abym, gdy kiedyś stanę przed Bogiem, przed obliczem Boga i muszę wam powiedzieć, że z coraz większą bojaźnią o tym myślę, żebym mógł powiedzieć, mając obok siebie was wszystkich, cały zbór w Malince, żebym mógł powiedzieć, Panie, oto ci, których mi powierzyłeś, oni stali się twoją własnością, dzięki twojej łasce cieszymy się, że będziemy mogli razem spędzić wieczność. Wiecie, to byłaby wielka łaska. Gdybym mógł stanąć z 988 ludźmi, którzy należą do parafii w Malince. Ale boję się, że takiej ilości, gdybym miał stanąć dzisiaj, takiej ilości na pewno nie będzie. Dlatego Bóg nam daje łaskę, jeżeli ktoś z nas nie jest z Bogiem pojednany. Jeżeli może gniewasz się na Boga, jeżeli może wybrałeś sobie swoje własne życie, uważając, że nie negujesz Boga, nie negujesz tego, że On istnieje, ale sam chcesz o wszystkim decydować, zachęcam w oparciu o Boży autorytet z wielką pokorą, bojaźnią i miłością, mówię każdemu z was, kładąc na serce, żebyśmy zreflektowali swoje życie, czy stoimy na właściwej ścieżce, na której Bóg chce nas postawić i chce, żebyśmy stali. Kochani, kapitalna rzecz. Wszyscy się nawracają. 120 tysięcy ludzi. Lecz jak wiemy, księga proroka Jonasza nie kończy się tak szczęśliwie. Mamy jeszcze czwarty rozdział, nad którym mamy dzisiaj się zastanowić. Asyryjczycy się nawracają. W niebie panuje wspaniała, uroczysta chwila, bo sam Pan Jezus mówi, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. A tutaj nie upamiętał się jeden grzesznik, tylko jeszcze raz przytoczę tę liczbę. Mamy to na końcu tego czwartego rozdziału. Upamiętało się ponad 120 tysięcy ludzi. Bardzo wielu, którzy próbują znaleźć w Biblii takie punkty zaczepienia, żeby podważyć jej autorytet, mówią, to jest niemożliwe. Nawraca się, powiedzmy, miasto rzędu Katowic. To jest niemożliwe, żeby w tamtych czasach w Niniwie żyło tylu ludzi. Ale historycy mówią, że w czasach świetności Niniwę zamieszkiwało ponad 300 tysięcy ludzi. I że jest wielce prawdopodobną rzeczą. I to nie mówią ci, którym zależy na tym, żeby mówić, że Biblia jest autorytetem i zawiera prawdę. Że wielce prawdopodobne jest, że w czasach Jonasza w Niniwie mogło mieszkać 120 tysięcy ludzi. Jonasz jest więc świadkiem tego, o czym każdy pastor, każdy wierzący marzy. A tutaj konsternacja. Bo jak czytamy, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak, że się rozgniewał. W innym tłumaczeniu, Jonaszowi bardzo się to nie podobało i srodze się oburzył. Co nas oburza w innych ludziach? To, że nas nie słuchają. Złe rzeczy nas oburzają w innych ludziach. Czasami się zastanawiam, dlaczego złe rzeczy nas w sobie nie oburzają, ale to samo, co nam nie przeszkadza w sobie, przeszkadza nam w innych ludziach. Ale to tak nawiasem tylko mówiąc. Co Jonasza oburzyło? Grzechy Niniwy? Nie. Co go oburzyło? Rozgniewała go reakcja Boga, czyli uratowanie od zguby Niniwijczyków. To według Jonasza było złem. Co musiało być w umyśle tego człowieka? Bożego człowieka. Jak wielka musiała być nienawiść, tradycja, która była w narodzie izraelskim. Nienawidzenia wrogów. Asyryjczycy, jak pamiętacie, mocarstwo, które podbiło 12 plemion Izraela, narzuciło Żydom bardzo krwawe jarzmo. Historycy mówią, że był to jeden z najgorszych wrogów narodu wybranego w historii całego Starego Testamentu. A więc nienawiść Izraelitów do Asyryjczyków, do Niniwijczyków jest wielka. Dodatkowo nakłada się na to lekceważące podejście Izraelitów do pogan. Kochani, Izraelici oczekiwali, że wszechmogący Bóg pomści krzywdę swego ludu i srodze na Asyryjczykach się zemści. A tutaj Bóg robi zupełnie coś innego. Bardzo często jesteśmy bardzo podobni do Jonasza, oczekując, że kiedy patrzymy na złych ludzi, że Pan Bóg się zemści. Albo inaczej, bo to jest bardzo takie ostre sformułowanie, ale wychodzi na to samo, że Pan Bóg odpłaci innym za niesprawiedliwość, której żeśmy z ich strony doświadczyli. Oczekujemy Bożej sprawiedliwości. Bóg odpłaci. Ale okazuje się, że Pan Bóg tego nie robi. Albo nie robi tak, jak my myślimy, że powinien zrobić. Z ludzkiego punktu widzenia postawa Jonasza była jak najbardziej uzasadniona, naturalna i wytłumaczalna. Jednakże Bóg postąpił zupełnie inaczej, aniżeli zakładał Jonasz. Dlatego Jonasz się rozgniewał i się rozzłościł. I czytamy w wierszu 2, 4 rozdziału, że modli się do Pana. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzę na tę modlitwę, aczkolwiek wygląda ona bardzo ładnie, bo gdybyśmy nie znali kontekstu i wyrwali ten werset, albo przynajmniej część tego wersetu, kiedy Jonasz mówi o tym, jaki Bóg jest, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to nic innego jak konsekwencja wypowiadania błogosławieństwa za coś, czego ten człowiek dobrego doświadczył z Bożej ręki. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Oczywiście pewne słowa możemy powiedzieć w zależności od tego, jakiego tonu używamy i wtedy ma ono takie działanie, te słowa, jakie mają. Bo możemy powiedzieć, no Jonasz wypowiedział wspaniałe błogosławieństwo. Panie, jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Panie, zabierz moją duszę. Ale jeżeli znamy kontekst i wiemy, że Jonasz jest rozzłoszczony, to na pewno nie mówi, żeby Bogu sprawić przyjemność. To jest zarzut. Panie, jesteś Bogiem łaskawym. Zabierz moją duszę. Zawiodłeś mnie. Mówiłem, że tak będzie. Przypominasz sobie? Czy ja nie mówiłem tego? Takie jest tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Ci z nas, którzy czasami słuchają kabaretów albo są świadkami pewnych kabaretów, pamiętacie takie zdanie z jednego kabaretu? Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ale nie trzeba iść do kabaretu. Czasami jest tak, że w naszych relacjach mamy jakieś przeświadczenie. Powiedzmy, zrobimy coś, do czego nas nakłoniła ta druga osoba, ale jest po naszemu i co mówimy? A ja wiedziałem, że tak będzie. Mamy dziką satysfakcję. Kochani, Jonasz rozmawia z Bogiem. Rozmawia z Bogiem? Czy to jest modlitwa? Jonasz stawia na baczność Boga. Jonasz Bogu wyrzuca prosto w twarz. Czyni mu zarzuty. Nie mówiłem, Boże? Pełen dumy, ma pretensje, które wyrażają się postawą: teraz powiem Ci, Panie, co o tym wszystkim myślę. Powiem wam, że czasami w postawę Jonasza my się wpisujemy jako ludzie. Często mnie zaskakuje jedna taka rzecz. Ludzie, którzy negują Boga, którzy mówią, Bóg nie ma wara od mojego życia, ale jeżeli coś się dzieje, mają do Boga pretensje i żal. Nawet często jest tak, że ludzie, którzy ufają Bogu, jeżeli coś się dzieje złego, mamy do Boga pretensje i żal, uważając, że Bóg nas zawiódł. Czy jest to zła, naganna postawa? Czy musimy wszystko, co trudne, przyjmować bez zmrużenia oka? Czy nie możemy z Bogiem rozmawiać, mówiąc Mu, co nas boli? Że jest nam źle, że czujemy się samotni, czujemy się słabi, że jakaś sytuacja nas przerasta i że brakuje nam sił. Czasami tak jest, że kobiety, macie często pretensje do nas, mężów, że my nie odczytujemy waszych myśli. No powinien się domyśleć, prawda? To, że odkurzacz stoi, dla męża powinna być informacja, że albo go powinien sprzątnąć, albo powinien odkurzyć. Ale to, co wam się wydaje informacją, dla nas niekoniecznie jest informacją. Stoi, no to stoi. Postoi dłużej. Mnie to nie przeszkadza, mężczyźnie. Czasami nam się wydaje, że Bóg powinien znać nasze myśli. My nie musimy Mu o tym mówić. On się domyśli. Jest racją, że Bóg zna nasze myśli, ale komu jest potrzebne to, że ja artykułuję to, co myślę? Mnie. Bóg wie, że jest mi trudno. Bóg wie, że jest mi ciężko. Bóg wie, że pewne rzeczy przerastają twoje siły. Ale ja potrzebuję dla swojego duchowego i fizycznego zdrowia powiedzieć to Bogu. Wiecie, na czym często polega praca duszpasterska? Nie na tym, że przychodzicie i oczekujecie, że duszpasterz czy pastor da wam odpowiedzi na wasze pytania. Nie. Bardzo często leczącym faktem jest to, że możecie wyrzucić coś z siebie. I wiele razy byłem tego świadkiem. Kiedy ludzie mówili, księże, czy poświęci mi ksiądz chwilę czasu? Ja pytam, a w czym mogę pomóc? Nie, tylko żeby mnie ksiądz wysłuchał. I potem, kiedy ja słucham, ktoś mówi, ksiądz mi dużo pomógł. Mówię, ale jak pomogłem? Przecież ja nic nie powiedziałem. Właśnie przez to, że ksiądz mnie wysłuchał. Bóg wie doskonale, co czujemy. Bóg zna nasze myśli. Kochani, jak najbardziej mamy Bogu mówić o tym, co myślimy, co czujemy, wręcz powinniśmy. To jest nasz przywilej, rozmowa z Bogiem. Ale musimy mieć świadomość tego, żebyśmy zwracali uwagę na ton, w jakim do Boga się zwracamy. Mam prawo i przywilej zrzucić siebie balast wątpliwości czy niepewności, jakie mną targają. Powinienem, powinniśmy. No właśnie, ale co robi Jonasz? Jonasz udziela Bogu lekcji. Jonasz punktuje Boga, poucza go na temat tego, co on sam, Jonasz, w swojej mądrości uznał, że jest Bożym błędem. Zdarzyło wam się kiedyś Boga pouczać? Panie, gdybyś zrobił tak, a wiedziałem, że tak będzie? Gdybyś zrobił tak, jak ci mówiłem, jak cię prosiłem, to by było zupełnie inaczej. Jonasz wyrzuca Bogu nadmierne miłosierdzie i brak sprawiedliwości. A co robi Bóg? A Bóg słucha z cierpliwością i łagodnością. Jeżeli komuś z nas się wydaje, że Bóg jest Bogiem mściwym, że Bóg nie liczy się z naszym zdaniem, że dla Boga jesteśmy niczym, że Bóg jest tylko instytucją karzącą, egzekwującą, to w tym fragmencie, w postawie Boga, jednej z wielu w Bożym Słowie możemy odkryć cierpliwość i łagodność i wyrozumiałość Boga. Kochani, jak często jest tak, że w przypływie emocji wypowiadamy coś, tu nie jest tylko kwestia treści, ale tonu, jaki używamy. I kiedy emocje opadają, jest nam głupio, jest nam dosyć niezręcznie, bo powiedzieliśmy coś, czego nie chcieliśmy powiedzieć, ale nie zapanowaliśmy nad tym. I kiedy potem rozpatrujemy to w sposób racjonalny, bez emocji, bez uczuć, jeżeli jesteśmy na tyle szczerzy przed sobą, dochodzimy do wniosku, że to nie było właściwe. Ale słowa się nie cofnie. Podejść do kogoś i powiedzieć przepraszam nie zawsze przychodzi nam łatwo. Jeżeli mielibyśmy podejść i powiedzieć przepraszam, nie myślałem tego, co powiedziałem, wybacz mi. Kochani, Bóg ma świadomość, w jakim stanie emocjonalnym znajduje się Jonasz. Jonasz wyrzuca Bogu nadmierne miłosierdzie, brak sprawiedliwości. Nie jestem w stanie tego zrozumieć do końca. Używając terminologii Starego Testamentu, glina mówi do garncarza. Grzesznik napomina świętego wszechmocnego, a potężny Bóg okazuje cierpliwość. I kiedy Jonasz wyrzucił wszystko z siebie, Bóg pyta, Jonaszu, pomyśl teraz na spokojnie, czy słuszny jest twój gniew? Jonasz jest w takim stanie, jak małe zagniewane dziecko, które odwraca się plecami i wychodzi poza miasto, tak jak czytamy. Potem Jonasz wyszedł z miasta, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił sobie tam szałas, usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Kochani, ile razy w naszym życiu, gdy coś poszło nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, kiedy spadały na nas trudności, zachowywaliśmy się podobnie jak Jonasz. Wyrzuciliśmy negatywne emocje, powiedzieliśmy, Panie Boże, jak Ty tak, to ja idę, to ja Cię zostawię. Odwracaliśmy się plecami i szliśmy w swoją własną stronę. Co myślimy, obrażając się na Boga? Że damy Mu nauczkę? Że zrobimy tak, że Mu pójdzie w pięty? Że Mu zaszkodzimy? komu tym, że odwracamy się plecami, szkodzimy najbardziej? Bogu? Jeżeli tak uważasz, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w wielkim błędzie. Sobie samemu szkodzisz, nie Bogu. Tak naprawdę, pomimo, że Bóg nas kocha, Bóg sobie bez ciebie poradzi. Bóg sobie beze mnie poradzi. Ale jeżeli jestem szczery przed samym sobą i mam odwagę się przyznać, to dojdę do przekonania, ale ja bez Boga sobie nie poradzę. Nawet jeżeli wydaje ci się, że sobie poradzisz, nawet jeżeli teraźniejszość wskazuje, że radzisz sobie doskonale z Bogiem, ja nie myślę o teraźniejszości. Ja nie myślę o tym, co jest teraz. Bo jest wielu ludzi niewierzących, którzy bez Boga doskonale sobie radzą. Ale myślę o wieczności. Jak chcemy sobie poradzić bez Boga? Kiedy staniemy przed wszechmogącym Bogiem. Wtedy powiemy, oj, przepraszam, pomyliłem się. Panie Jezu, przecież ślubowałem ci. Pamiętasz 50 lat temu? Przecież ty masz dobrą pamięć. Ja mogę mieć sklerozę, ale ty, wszechmocny Bóg? Absolutnie nie. Czy Bóg się obraził na Jonasza tak jak Jonasz na Boga? Nie. Bóg nawet nie czeka, że Jonasz zmieni swoje nastawienie, że go przeprosi, lecz idzie za nim w miejsce, które Jonasz sobie wybrał, do szałasu, na wschód od miasta. Co więcej, Bóg daje Jonaszowi osłonę w postaci krzewu rycynowego. Jeżeli popatrzymy do wiersza 6, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz rzucił Bogu w twarz, a Bóg go chroni przed grożącym nieszczęściem. Wiecie, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jaki Bóg jest? A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Co to jest krzew rycynowy? Roślina oleista, ozdobna, o dużych liściach, pięknych czerwonych kwiatach. W zależności od strefy klimatycznej jest ona albo niewielkim krzewem, albo wielkim drzewem dochodzącym do wysokości 12 metrów. I historycy mówią, że w Palestynie, w Mezopotamii, a Niniwa leżała w Mezopotamii, krzew ten osiąga wysokość 4 metrów. Czyli Jonasz siedzi prawie pod drzewem. Liście dają mu cień, co było ogromnie ważne ze względu na, jeżeli przypomnicie sobie, Jonasz musiał mieć poparzoną twarz, gdy chodzi o soki trawienne tego rekina wielorybiego, w brzuchu którego się znalazł. Niniwa leży w strefie klimatu zwrotnikowego suchego, a więc skrajnie suchego. Latem w dzień temperatura przekracza 40 stopni, często dochodzi do 50 stopni. Kiedy przeżywamy coraz cieplejsze lata, wiemy doskonale, jak ważną rzeczą jest osłona, cień. Lecz, co czytamy, nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni, wiersze od 5 do 9, i słońce prażyło głowę Jonasza, także omdlewał, życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wyobrażacie sobie? Wydaje mi się, że Jonasz to jest taki troszkę zniewieściały facet. Jest jakiś problem, on mówi, zabierz mnie. Lepiej jest umrzeć niż żyć. Tu jest troszkę ciepło, a Jonasz mówi, zabierz mnie. Lepiej mi umrzeć niż żyć. Bóg posyła robaka, który podgryza korzeń, krzew usycha, a Jonasz narażony na potworny skwar i wiatr, zapewne wiejący od pustyni, z drobinkami piasku, zabójcza mieszanka. Czy Bóg jest złośliwy w stosunku do Jonasza? Bardzo... Często moglibyśmy powiedzieć, o tak, Bóg mu teraz pokazał, gdzie raki zimują. Nie. Bóg go chce czegoś nauczyć. Jeżeli mamy trudności i doświadczenia, nawet jeżeli nasza postawa względem Boga była niesatysfakcjonująca i graliśmy Bogu na nosie, to kiedy spotykają nas trudności i doświadczenia, to Bóg się mści na nas? Bóg się chce zemścić? Czy Bóg chciał się zemścić na Jonaszu? Czy chciał go czegoś nauczyć? Kochani, Bóg chciał dać Jonaszowi poglądową lekcję. I znowu czytamy. Rzekł Pan do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi? Widzicie tę scenę? Oczyma wyobraźni próbuję to sobie przedstawić. Prorok Jonasz siedzi pod uschniętym drzewem rycynowym, który już nie daje mu cienia, z kolanami pod samą brodą, obejmuje te nogi rękoma, rozmawia z Bogiem, nawet nie spojrzy do góry, jest śmiertelnie obrażony, niech to Bóg zobaczy. Wiecie, obrażający się, drażliwi ludzie nie dostrzegają często swojej dziecinności, niedojrzałości swojego zaufania, swojego zachowania. Jeżeli tak, zachowuje się małe dziecko. A czasami się tak zachowujecie. Zacięty wyraz twarzy, odwrócicie się plecami. Jeżeli tak zachowuje się małe dziecko, to jeszcze ujdzie, ale jeżeli tak zachowuje się dojrzały człowiek, to świadczy o jego niedojrzałości, dziecinności. Bo zacięty, obrażony prorok reaguje jak małe dziecko. Bóg pyta się, czy słusznie się tak gniewać, a on aż mówi, słusznie. Bóg dalej łagodnie tłumaczy i przekonuje go. Rewelacyjny dialog. Mamy do czynienia z zapyziałym, zafiksowanym na swoim własnym punkcie człowiekiem i pełnym miłości, cierpliwości Bogiem. Ile razy zagraliśmy jako ludzie Bogu na nosie? Ile razy okazaliśmy swoje nieposłuszeństwo? A Bóg jest cierpliwy i pełen miłości. Ile razy prowokowaliśmy Boga do konkretnego Jego działania? A Bóg tak jak Jonasza, tak samo delikatnie nas pyta, czy słusznie jest się gniewać? Powiedz mi, jakie masz powody do tego, żebyś się na mnie gniewał? Co ja ci złego zrobiłem? Pamiętacie Wielki Piątek, kiedy kończy się nabożeństwo, czytany jest tekst. Faraona i całą jazdę do morza wrzuciłem, a ty podałeś mnie kapłanom. Co ja ci zrobiłem złego? Ja nie wiem, jaki jest twój duchowy stan, ale jeżeli do Boga nie należysz albo się gniewasz na Boga, powiedz sobie sam, co Bóg ci zrobił złego? Co Bóg ci takiego zrobił, że nie traktujesz Go poważnie w swoim życiu? Bardzo szczególna rozmowa Boga z Jonaszem zwraca uwagę na kilka jakże ważnych rzeczy. I to będzie takie nasze podsumowanie. Po pierwsze, po raz kolejny Bóg pokazuje, jaki jest. Pokazuje swój charakter, to, że jest kochającym, pełnym cierpliwości Bogiem. Jonasz sam mówi o tym, bo wiedziałem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, nieskorym do gniewu, bogatym w miłosierdzie, litującym się nad niedolą. Jednakże Jonasz wcale nie myśli, że te słowa mają zabrzmieć jak komplement. Nie. To nie jest stwierdzenie pewnego faktu, że Bóg taki jest. Nie. Jonasz mówi to z wyrzutem, z pretensją. Czy te cechy, o których mówi Jonasz, wystawiają Bogu złe świadectwo? Czy to źle, że Bóg jest cierpliwy? Czy to źle, że Bóg jest łaskawy? Czy to źle, że Bóg ze mną jest cierpliwy i z tobą jest cierpliwy? Czy to źle? Gdyby był niecierpliwy, to dawno by nas jeszcze nie było. Gdyby nie był łaskawy, dawno by nas już nie było. Czy to jest jego przywara? Czy to jest jego wada? Kochani, Jonasz był obrażony na Boga, ponieważ Bóg nie spełnił jego oczekiwań. Może jesteś obrażony na Boga, bo Bóg nie spełnił twoich oczekiwań. Ale czy Bóg jest tym, który reaguje na moje skinięcie za każdym razem? Czy ma być tak jak w bajce Puszkina? Że wypowiadam życzenie, złota rybka spełnia moje życzenie? Potem mówię, to mi się nie podoba, daj mi coś innego. Potem to mi się nie podoba, daj mi coś innego. A potem wszystko kończy się, że stoję przed rozwalającą się lepianką i korytem. Bo wszystko wraca do punktu wyjścia. Kochani, mamy do czynienia z Bogiem łaskawym, miłosiernym, nieskorym do gniewu. Jonasz jest obrażony na Boga, bo oczekuje, że Bóg ukaże Niniwijczyków, a Bóg okazał się zbyt dobry i zbyt litościwy dla wrogów. Kochani, mamy do czynienia z Bogiem bogatym w miłosierdzie, litującym się nad naszą niedolą. I to jest Boży atut, a nie Boża przywara. Druga rzecz. Bóg pokazuje Jonaszowi, ale tak samo po raz kolejny każdemu z nas, na czym polega Boża łaska. Jeżeli popatrzymy do tekstu, Pan Bóg mówi Jonaszowi tak. Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta. Ten krzew, czy to drzewo, to był Boży dar. Jonasz zachowuje się tak, jakby był Bóg mu zobowiązany dać ten krzew. Bóg jest zobowiązany. Jonasz nie widzi w tym daru łaski. Kochani, bardzo często my jako ludzie myślimy, Bóg jest zobowiązany, żebym był zdrowy, żebym miał pracę, żebym miał dom. Bóg jest zobowiązany. On to musi zrobić. On nie ma innego wyjścia. Czy Bóg jest zobowiązany? Czy to jest Boża łaska? Łaska to niezasłużona Boża dobroć, Boża miłość, Boży ratunek, dany za darmo tym, którzy na to w ogóle nie zasługują. Powiedz sobie i powiem ja sobie, czym zasłużyłem na to, że mam 52 lata, że masz może 70 kilka lat? Czym zasłużyłem na to, że mam dom? Czym zasłużyłem na to, że mam się w co ubrać? Czym sobie na to zasłużyłem? Jakich argumentów użyjemy? Czym zasłużyłem sobie, że mam dwie zdrowe ręce, że mam umysł, żeby mógł funkcjonować, że jestem kreatywną istotą? Czym sobie na to zasłużyłem? Że umiem wiele rzeczy sam zrobić. Jakie zasługi mamy, że Bóg nas w tym obdarował? Kochani, Jonasz był Izraelitą, przedstawicielem narodu wybranego przez Boga. Na ten wybór Izraelici niczym sobie nie zasłużyli. To była Boża decyzja, suwerenne Boże działanie. Łaska darowana Żydom była tą samą łaską darowaną Niniwie. Bóg dał łaskę Niniwie. To, że Bóg wybrał naród żydowski, to jest wielka łaska. Ale nie mogą funkcjonować w ten sposób, że są jedynym narodem, który odziedziczy zbawienie. Przynajmniej Jonasz w ten sposób sobie to przedstawia. Mieszkańcy Niniwy również sobie niczym nie zasłużyli na ratunek. Ale ich postępowanie pełne pokuty jest lekcją dla Jonasza. Przypominało mu to o tym, o czym zapomniał, że jestem uratowany nie ze względu na swoje zasługi, lecz z powodu Bożej łaski, Bożego wyboru. Kochani, jeżeli Bóg jest Bogiem łaski i to jest całkowicie suwerenny w zbawieniu i żaden człowiek nie ma prawa sprzeciwiać się, jeżeli Bóg okazuje łaskę innemu człowiekowi. Wyobraźcie sobie kogoś, największego grzesznika, albo inaczej, kogoś, kto od rana do wieczora stoi pod budką, pod sklepem, kto naciągnął nas już na pieniądze. I wyobraźcie sobie, że teraz z tym kimś mielibyśmy spędzić wieczność. Co myślimy? To byłoby niesprawiedliwe. Panie, ja Tobie wierny przez całe życie. Ja złotówki nie dałem na wódę. Ja byłem wierny żonie, przykładnym mężem, byłam przykładną żoną. A teraz ktoś, kto ma 5 minut przed śmiercią się nawraca? Chyba się, Panie Boże, pomyliłeś. No dobrze, jeżeli już mamy być w niebie, ale nie, żebym miał kwaterę obok niego w sąsiedztwie. To byłoby już za wiele. Wchodzimy w buty Boże, mówiąc, co byłoby sprawiedliwe. Kochani, Jonasz oczekuje sprawiedliwości od Boga względem Niniwy, ale sam przeżywa łaskę, kiedy Bóg go ratuje. W stosunku do siebie oczekuje łaski, w stosunku do innych oczekuje sprawiedliwości. I my często takimi jesteśmy. W stosunku do innych oczekujemy Bożej sprawiedliwości. Tak najlepiej piorun z nieba i od razu przeszył. Tylko przy okazji moglibyśmy przy tym zginąć. Ale Panie, i tu jak Pawlak, tylko nas, sąsiadów kargulowych, nie doświadczaj. A na plemię ześlij wszelkie plagi egipskie. Im okaż swoją sprawiedliwość, ale mnie łaskę. Bóg uczy Jonasza, czym jest Boża łaska. Kochani, Bóg okazał się wyrozumiałym. I po ucieczce, tak jak jeszcze raz powtarzam, nie okazał swojej sprawiedliwości, na jaką Jonasz zasłużył. Kiedy okazuje Jonaszowi łaskę, oczekuje, że Jonasz zrozumie, że tę samą łaskę okazuje Niniwijczykom. I trzecia rzecz, której Bóg chciał nauczyć, pomagając mu przejść pewną lekcję poglądową, kiedy daje mu krzak krzewu rycynowego, a potem zesyła robaka, który podgryza ten korzeń i krzak więdnie, że ważniejsze od koncentrowania się na darach jest koncentrowanie się na dawcy. Ważniejsze od koncentrowania się na darach jest koncentrowanie się na dawcy. Czyli Jonasz widzi krzew dający mu schronienie, a nie dostrzega tego, który był dawcą tego krzewu. Jonasz skupia się na roślinie, a nie na Stwórcy. I tak się zastanawiam, czy często to, co mamy, nie przysłania nam czasami dawcy, jakim jest Bóg? Czy w kontekście choćby nawet dzisiejszego dziękczynnego nabożeństwa, gdy mamy tak wiele, czy umiemy być Bogu wdzięczni za to wszystko? Czy dziękujemy Bogu za to, czym nas obdarza? Czy żeby nauczyć nas wdzięczności, właściwego nastawienia, Bóg nieraz musi nam zabrać coś, byśmy to docenili? Czy nie jest tak, że Bóg musi posłać robaka, który musi podgryźć korzeń czegoś, co zwiędnie, żebyśmy odkryli, że ważniejszy od daru jest dawca? Kochani, w ten nieco niedokończony sposób kończy się historia o upartym proroku, który uciekał od swojego powołania. Czujemy pewien niedosyt, no bo nie ma puenty, nie ma zakończenia. Wiemy, co stało się z Asyryjczykami. Niestety, tak jak mówią źródła historyczne, po jakimś czasie wrócili do starych praktyk, dlatego dwóch izraelskich proroków, Nachum i Sofoniasz, z polecenia Jahwe zapowiedziało upadek Niniwy, co zaczęło się urzeczywistniać, kiedy w roku 612 połączone siły Nabopolassara, króla Babilonu, oraz Meda Kiarsareresa otoczyły i zdobyły Niniwę. Miasto najwyraźniej zostało spalone, gdyż na wielu płaskorzeźbach widać uszkodzenia od ognia lub ślady dymu. I pewna kronika babilońska opisuje to wydarzenie tak. Uprowadzili oni ciężką zdobycz z miasta i pałacu, miasto zaś obrócili w ruinę. Krótkotrwałe nawrócenie. W tym momencie musiało być szczere, bo Bóg nie da się nabrać pozorami. Bóg widział pokutę i powiedział, że cofa to, że ten naród, to miasto miało być zniszczone. Niestety nie za długo. Jonasz znika z kart Biblii i nie wiemy, jak i czy w ogóle odpowiedział na upomnienie Pana. Nie wiemy, co się z Jonaszem stało. Dosyć dziwny sposób ta księga się kończy, ale jego życie jest dla nas przestrogą. I obyśmy z tej przestrogi skorzystali, naprawdę. Jonasz może nas wiele nauczyć, gdy chodzi o jego postępowanie, jego nastawienie, nie zawsze pozytywne, w większości negatywne. A następnym razem chcemy skupić się, i to będzie ostatnia część, na modlitwie Jonasza we wnętrzu ryby. Celowo ją opuściłem, zostawiając na koniec, ale to będzie miało miejsce za 2 tygodnie. Niech was Pan Bóg błogosławi. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, Ty jesteś Bogiem pełnym miłości, pełnym cierpliwości. I codzienność jest tego dowodem, nasza codzienność. Że możemy cieszyć się zdrowiem, chociaż może nas coś boli, Panie, ale że możemy żyć. Że mamy się w co ubrać, mamy gdzie mieszkać, że mamy bliskich wokół siebie. Dziękujemy Ci, że czerpiemy z Twojej łaski, chociaż jesteś Bogiem sprawiedliwym, ale nie dajesz nam to, na co żeśmy zasłużyli. Panie, spraw, aby z przykładu Jonasza każdy z nas tak wiele rzeczy mógł się nauczyć. Ojcze, abyśmy uświadomili sobie, z kim mamy do czynienia. Jeżeli ktoś z nas gniewa się na Ciebie, to Panie, chcemy Cię prosić, abyś mówił do nas tak, jak mówiłeś do Jonasza. Czy masz podstawę ku temu, żeby się gniewać? Czy rzeczywiście, Panie, zagniewała nas Twoja postawa, czy nasze wyobrażenie, jak Ty się powinieneś zachować? Ale dziękujemy, że nawet jeżeli dzieją się w naszym życiu rzeczy trudne, to chcesz nas przez to przeprowadzić, ale też rzeczy trudne pragniesz wykorzystywać w tym, żeby kształtować naszą duchowość i nasz duchowy charakter. Panie, sprawa, abyśmy patrząc na to, co nam dałeś, nie koncentrowali się na darach, ale oddawali Tobie jako Stwórcy zawsze chwałę i cześć. Sprawa, abyśmy pobudzeni Twoim Słowem mogli dzielić się tym Słowem z innymi. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to zgromadzenie. Panie, jest to wielkim przywilejem, że możemy oddawać Tobie chwałę w tym zgromadzeniu. Prosimy, byś błogosławił i cały ten dzisiejszy dzień, nasze rozejście do domów, czas, który chcemy spędzić jeszcze przed Kościołem, dzisiejsze popołudnie, tydzień, w jaki żeśmy weszli. W Twoje ręce oddajemy studentów, którzy rozpoczynają rok akademicki. Prosimy o taką ochronę dla nich. Panie, spraw, żeby ci, którzy są Twoją własnością, wszędzie tam, gdzie ich postawisz, mogli być takim przykładem koncentrującym uwagę innych na Tobie. Oddajemy w Twoje ręce nasze domy, nasze rodziny, nasze relacje, nasz zbór. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasz kraj. Prosimy Cię, Ojcze, o tych wszystkich, którzy są doświadczeni chorobą. I tak w szczególny sposób, Panie, przynosimy Tobie i naszego brata Janka Cieślara z Lazarki, który jest w szpitalu w Zawierciu. Chcemy Cię prosić, abyś dotykał się jego ciała, abyś wypełnił jego serce Twoim pokojem. Panie, to, co jest chore, abyś leczył. Tych wszystkich, których nie jesteśmy w stanie z imienia wymienić, oddajemy w Twoje ręce, chorujących w szpitalach czy w domach. Rodzinę Podżorskich, która stoi w konfrontacji z pogrzebem i ze śmiercią, aby mogła odnaleźć w Tobie pociechę i pokój. Panie, jest tak wiele rzeczy, za które Tobie chcemy dziękować, wiele spraw, o które chcemy Ciebie prosić i pragniemy to przynieść przed Twój tron i tak jeszcze razem do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.